Teraźniejsza prawda numery 123 i 124, maj, lipiec 1949 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 7 wersetu 13 i od rozdziału 10 wersetu 24 do rozdziału 15 wersetu 21. Opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1933 roku na stronach od 142 do 146. Ciąg dalszy z numeru 117. W ostatniej części tego artykułu ukończyliśmy wykładanie 18 wiersza z 14 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. W tym wierszu, jak również w wierszu 17, Bóg powiedział, że wytraci Egipcjan goniących Izraelitów, a w wierszu 16 oznajmia, iż on sprawi, że Izrael przejdzie bezpiecznie przez Morze Czerwone. Reszta tego rozdziału określa czynność pańską w dokonywaniu tych dwóch rzeczy. Pierwszą czynnością było trzymać te dwa przeciwne sobie zastępy w pewnym oddaleniu jeden od drugiego, co było dokonane przez anioła Bożego, który, idąc dotąd przed obozem izraelskim, przesunął słup obłokowy z frontu obozu do tyłu i sam stanął w tyle obozu. Tymto sposobem słup i anioł byli pomiędzy dwoma obozami. Słup wydawał ciemność po stronie Egipcjan, a światłość po stronie Izraelitów, a tak pozostawali w oddaleniu jedni od drugich. Wersety 18 i 19. Anioł Boży wspomniany w wierszu 19, był to Logos i przedstawia Chrystusa, głowę i ciało. Obłok przedstawia tu prawdę na czasie, szczególnie prawdę opartą na Starym Testamencie, a ponieważ było to w nocy, obłok był słupem ognia. Łączność pomiędzy aniołem a słupem wskazuje, że anioł był w słupie, a słup tam, gdzie anioł, i gdzie anioł prowadził, tam słup posuwał się. To wyobraża, że Chrystus w małym okresie będzie środowiskiem prawdy i będzie kierował jej czynnością. Umieszczenie słupa pomiędzy dwoma obozami przedstawia, że tak wierna klasa restytucyjna, Izraelici, jako i upadli aniołowie i odstępcy, Egipcjanie, będą przez zręczne kierownictwo Chrystusowe przypatrywać się prawdzie w małym okresie, która będzie czynnikiem rozdzielającym, w podobny sposób jak to było podczas przesiewań w Parouzji i Epifanii, że prawda, będąc wystawioną na widok wiernych i niewiernych, była czynnikiem, który ich rozdzielał. Powód jest ten, że tak, jak było w figurze, która wypełniała się w nocy, słup dawał światło Izraelitom, ponieważ był dla nich słupem ognia, a ciemność Egipcjanom, bo był dla nich ciemnym obłokiem. Werset 20. Tak i prawda ze Starego Testamentu, jaka będzie na czasie w małym okresie, będzie wydawała światło wiernym, a ciemność, czyli zdający się błąd, niewiernym, duchom i ludziom. Oni bowiem będą błędnie rozumieli rzeczy z Nowego Testamentu, jakie nie będą wtedy na czasie, jakoby przeciwne były rzeczom ze Starego Testamentu, które będą wtedy na czasie. Często można było zauważyć tę zasadę okazującą się w żniwie ewangelicznym, na przykład prawdy, jakie sprzeciwiały się błędom podczas pięciu przesiewań, dawały wiernym światło, ale zdawały się być błędem dla niewiernych. To zatem, co daje wybawienie wiernym i podtrzymuje ich, jest tym samym właśnie, co usidla niewiernych i przyprowadza ich do upadku, tak jak Biblia o tym uczy. Zgodnie z tym, w każdym z pięciu przesiewań w małym okresie, na ile wierni z klasy restytucyjnej okażą swoją wierność, podtrzymującą ich od wpadania do błędu przesiewaczy, Chrystus da im stosowną prawdę, która rozjaśni całą sytuację. Obłoki Izraelitom oświecały noc. Lecz ta sama prawda, która będzie wyjaśniała sprawy wiernym, zdawać się będzie błędem dla niewiernych, i będzie powodem ich potykania się w ciemnej nocy błędu. Obłok dla Egipcjan był ciemny. Dlatego prawda, względem której te zmniejszone formy błędu będą występowały, jak zapieranie się okupu, niedowiarstwo, kombinacja, reformizm i kontradykcja, da możność wiernej klasie restytucyjnej do wytrwania i właściwego prowadzenia się podczas całego czasu ich próby, a będzie powodem, że źli i niewierni będą potykali się i wpadali do błędu. To będzie z tego powodu, że Bóg pośle złym silne złudzenie, nie czyniąc przeszkód szatanowi w zaślepieniu ich. Wszakże to nie znaczy, że Bóg bezpośrednio pośle im te złudzenia, gdyż szatan, a nie Bóg, jest tym, co będzie je zsyłał. Bóg jednak pośle im te złudzenia pośrednio, w tym znaczeniu, że ani nie będzie stawał na przeszkodzie, ani usuwał przeszkód prowadzących do złudzeń. I dlatego nie Bóg, ale szatan jest zwodzicielem niewiernych spośród klasy restytucyjnej. Objawienie rozdział 20 wersety od 7 do 9. Jak było podczas przesiewań w żniwie wieku Ewangelii, że prawda na czasie trzymała wiernych razem, ale w odłączeniu od niewiernych, tak też będzie i w małym okresie, że prawda jaka będzie wtedy na czasie będzie powodem, że wierni będą trzymali się razem, ale w odosobnieniu od niewiernych, i przyczyni się do tego, że niewierni będą trzymali się razem, ale w oddzieleniu od wiernych. Egipcjanie i Izraelici byli trzymani przez całą noc z dala od siebie, to przedstawia, że wierni i niewierni z klasy restytucyjnej będą przez cały mały okres trzymani osobno jedni od drugich. Prawda, jak widzimy, jest tym podtrzymaniem dla wiernych, a upadkiem dla niewiernych. Cała ta różnica jest z powodu różnicy w usposobieniu serca. Z tego można łatwo wyrozumieć, że jest niezbędnym, ażeby trzymać serce we właściwym usposobieniu, iżby to, co jest dla nas błogosławieństwem, gdy jesteśmy wierni, nie stało się przekleństwem, gdybyśmy byli niewierni. Izajasza rozdział 28 wersety od 9 do 13. Przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 23. Fale grożące śmiercią. Mojżesz, wyciągający rękę na morze, werset 21, przedstawia, że Chrystus, głowa i ciało, użyje władzy w małym okresie w celu kontrolowania sposobów, procesów i warunku, jakie będą groziły wtórą śmiercią. Ponieważ Morze Czerwone przedstawia wtórą śmierć w tym znaczeniu, iż jest obrazem na sposoby i procesy, jakie powodują wtórą śmierć, jak również na warunek wtórej śmierci, jaki wytworzyły te sposoby i procesy. Od tych wszystkich trzech rzeczy Bóg zachowa wiernych z klasy restytucyjnej. Mojżesz wyciągający rękę swoją, ażeby dokonać rozdziału wód, przedstawia klasę Chrystusową, używającą swej mocy do przeszkodzenia sposobom, procesom i warunkowi wtórej śmierci odszkodzenia wiernym w owym czasie. W figurze nie była to własna moc mojżeszowa, która dokonała rozdzielenia wód, ale moc Boża dokonała tego w gwałtownym wichrze wschodnim, co pokazuje, że jego wyciągnięta ręka nie rozdzieliła wód, ale że jego ręka jako narzędzia Bożego działała tylko do pobudzenia silnego wiatru. I dlatego rozumiemy, że nie będzie to własna moc klasy Chrystusowej, która kontrolować będzie sposobami, procesami i warunkiem wtórej śmierci, ale moc Boża dana do dyspozycji Chrystusa, głowy i ciała, jako narzędzia Bożego, która nie dozwoli sposobom, procesom i warunkowi szkodzić wiernej klasie restytucyjnej. Gwałtowny wiatr wschodni, werset 21, przedstawia moc Bożą. Wianie wiatru przedstawia, że moc Boża wprawia w czyn sposoby, procesy i warunek wtórej śmierci. Wiatr rozdzielający wody jest figurą na moc Bożą, która czyni, że sposoby, procesy i warunek wtórej śmierci są nieszkodliwe dla wiernych z klasy restytucyjnej. Wiatr, powodujący wylanie wody na ląd w zbierających falach, tak iż ukazała się rafa podwodna, przedstawia moc Bożą, otwierającą dla wiernych drogę do ucieczki od sposobów, procesów i warunku wtórej śmierci. Wiatr, wiejący przez całą noc, wyobraża, iż moc Boża będzie czynna przez cały mały okres na korzyść dla Jego wiernych i zabezpieczenie przed sposobami, procesami i warunkiem wtórej śmierci, albowiem Pan jest pomocnikiem wiernych. List do Żydów, rozdział 13, werset 6. Wynurzona z wody rafa przedstawia dla wiernych z klasy restytucyjnej ścieżkę posłuszeństwa, po której muszą odbywać podróż, aby pozostać w zabezpieczeniu wśród niebezpieczeństw wtórej śmierci. Dla Izraelity, który by opuścił suchą rafę zanim by doszedł do drugiego brzegu, byłoby nieposłuszeństwem i mogłoby spowodować jego utonięcie w morzu. To przedstawia, że opuszczenie drogi posłuszeństwa dla członka restytucji byłoby grzechem, który by ewentualnie przyczynił się do jego wtórej śmierci. Izraelici przechodzący środkiem morza, werset 22, wyobrażają wiernych z restytucji idących drogą posłuszeństwa bez najmniejszego zbaczania. W wierszu 22 jest powiedziane, a wody im były jako mur, po prawej stronie ich i po lewej stronie ich. To wyrażenie jest przenośne i nie znaczy, że wody stały prosto jak mur, chociaż gdyby Bóg tak chciał, to tak by się stało. Mury w Piśmie Świętym przedstawiają protekcję i środek oddzielający od niebezpieczeństw i ten był cel, za jaki służyły miastom w starożytności. Obie te myśli miały prawdziwe zastosowanie w figurze i będą miały w poza figurze. Bo jak groźby zniszczenia utrzymywały Izraelitów z dala od wód, znajdujących się po obu stronach, tak groźby sposobów, procesów i warunków wtórej śmierci przyczyniają się do utrzymania wiernych w tysiącleciu z dala od tych grożących rzeczy. Egipcjanie, nie widząc w ciemności, nie zauważyli, że Izraelici szli po rafie, która niewątpliwie musiała być wąską, a po swoim przybyciu nad morze mniemali, że tylko wodę mają przed sobą. To było powodem, że zajęło im dość dużo czasu, zanim znaleźli wąski otwór w brzegu przy zachodnim końcu rafy. Tymto sposobem wody po obu stronach były protekcją Izraelitom, a niebezpieczeństwem Egipcjan, którzy zanim zorientowali się co do miejscowości i drogi ucieczki, wszyscy Izraelici znaleźli się na rafie i uszli sporo drogi ku drugiemu brzegowi. To przedstawia, że błędy, ciemność, niewiernych nie pozwolą im widzieć nic więcej oprócz grożących niebezpieczeństw, jakie są przed nimi, a to będzie znaczyło, że oni wiedzą, iż to co czynią jest grzechem, którego niebezpieczeństwa będą unikać aż przyjdą do wąskiego miejsca, gdzie zdawać się im będzie, że tych niebezpieczeństw już nie ma. Tym sposobem niebezpieczeństwa, jakie groziły wtórą śmiercią obu klasom, będą protekcją dla wiernych. To co im się zdawać będzie, że jest drogą posłuszeństwa, postanawiając odebrać swoje niby od Boga dane im prawa, od rzekomych przywłaszczycieli starożytnych i młodociannych świętych, będzie tą pozafiguralnie wynurzoną z wody rafą dla nich. To będzie tylko zdającym się posłuszeństwem, a w rzeczywistości będzie to droga nieposłuszeństwa, na którą oni wejdą z powodu zdrady i przewrotności swych grzesznych serc. Jeremiasza rozdział 17 werset 9. Ich starania, aby odebrać władzę, jaką Bóg dał książętom tysiąclecia, by ją wykonywali aż do końca małego okresu, będzie poza figurą pościgu Izraelitów na odkrytej rafie w pośrodku rozdzielonego morza. Werset 23. Pościg ten będzie wykonany nie tylko przeciwko książętom, ale także przeciwko wszystkim wiernym z klasy restytucyjnej, która z powodu swego popierania książąt, niewątpliwie ucierpi mniej więcej z rąk tych bezbożników, a co jest zobrazowane przez wyrażenie, a goniąc Egipcjanie weszli za nimi. Nie tylko piechota faraonowa goniła ich, ale także wszystkie konie faraonowe, wozy i jezdni jego. Co wskazuje, że nie tylko wodzowie i oddział odszczepieńców z klasy restytucyjnej puszczą się tą drogą, która będzie im się zdawała drogą posłuszeństwa, ale która będzie aktualnie drogą nieposłuszeństwa, ale że wszystkie ich błędne nauki, konie, organizacje, wozy, wodzowie, jezdni, z ludzi i duchów, uczynią to samo. Próba będzie bardzo ciężka w owym czasie, która będzie wymagała, ażeby nie tylko wierni postępowali drogą posłuszeństwa, mając do swej pomocy całą prawdę, ducha prawdy i ich wodzów, ale będzie również wymagała od niewiernych postępowania drogą zdającego się posłuszeństwa, która jednak będzie drogą nieposłuszeństwa ze wszystkim, czym oni są i co posiadają. To tak na pewno będzie, ponieważ ta ostatnia próba będzie ostatnim atakiem, jaki zostanie wykonany przez szatana, grzech, błąd i tych wszystkich, którzy będą w sympatii z nimi, albowiem ciemiężyciele, szatan, grzech, błąd i ich towarzyszące okoliczności, umieranie i śmierć, więcej nie powstaną. Ostateczna próba i jej wynik pozostawi wszechświat wolny na zawsze od grzechu, błędu i ich skutków. Widzimy przeto potrzebę takiej próby, jaka odbędzie się w małym okresie, która obejmie wszystkich, tak pozafiguralnych Izraelitów jak i Egipcjan, którzy z całym swoim poszczególnym zaopatrzeniem będą w pośrodku, pozafiguralnego, morza, wystawieni na próbę wśród niebezpieczeństw której śmierci, jaką sprowadzą narzędzia, procesy i warunek. Straż zaranna z 24 wierszu przedstawia ostatnią część małego okresu, który jest symboliczną nocą. Straż zaranna, jako ostatnia straż nocy, zdaje się przedstawiać okres następujący po piątym przesiewaniu. Piąte przesiewanie, jak już było podane w numerze 117, strona 23, paragraf 4, będzie od lutego 2908 do czerwca 2911 roku. Jeżeli ta myśl jest właściwa, to okres po piątym przesiewaniu byłby od czerwca 2911 do października 2914 roku. Jest jednak niepewność co do zakończenia tego okresu, z powodu, że nie wiemy, czy koniec przeciętnej długości małego ślepego przejścia w piramidzie, który oznacza rok 2914, przedstawia koniec czy początek niszczenia niegodnych życia. Myślimy, że początek, gdyż nierówne i chropowate zakończenie tego przejścia, sięgające w najdalszym końcu dwa cale dalej, oznacza rok 2916, to najniższy jego koniec oznaczałby początek boskiego pomieszania, czyli trapienia niegodnych życia. Zobacz numer 117. Strona 23, paragraf 3. Przychylamy się do ostatniego zdania z przyczyn, jakie będą podane później. Przeto po czerwcu 2911 roku, Bóg przez Chrystusa, podczas dawania wiernym prawdy na czasie, obłoku, będzie z punktu prawdy, ze słupa ognia i obłoku, zwracał swoją uwagę na pozafiguralne wojsko egipskie. Boskie spojrzenie na wojsko, obóz, werset 24. Egipskie nie ma być rozumiane, jakoby Bóg przedtem ich nie obserwował, ale raczej ma być rozumiane, że On i przedtem da im uwagę opozycyjną. Tym więc sposobem do pewnego czasu po skończeniu się piątego przesiewania, Bóg przez Chrystusa niby nie będzie czynił przeszkód poza figuralnym Egipcjanom, chociaż ich działalność będzie ograniczoną do tego stopnia, aby im nie dozwolić na kuszenie wiernych ponad ich możność wytrzymania. Lecz teraz po upływie pewnego czasu po piątym przesiewaniu, kiedy wierni i niewierni zostaną kompletnie rozdzieleni, do którego to czasu każdej klasie dana będzie zupełna wolność działania, chociaż nie będzie dozwolone na zupełne opanowanie sprawiedliwych, Bóg przez Chrystusa zmieni swoje usposobienie niby obojętne na nieprzyjacielskie względem klasy bezbożnej. To jest poza figurą boskiego spojrzenia na wojsko egipskie. A że Bóg to uczynił przez słup ognia i obłoku, to przedstawia, że one zwróci na nich taką uwagę nieprzyjacielską, jaka będzie zgodna z działaniem prawdy na czasie wypływającej ze Starego i Nowego Testamentu i w tym czasie, gdy ona będzie jasną jego wiernym. Boskie pomieszanie zastępców egipskich prawdopodobnie przedstawia boskie podzielenie bezbożnych w ich radach po ich ataku na książąt. Jakie są pozaobrazowe szczegóły tego punktu, tego nie wiemy. Możemy być pewni, że boski udział w tym będzie skuteczny według jego zamierzonego celu. Bóg, czyniąc to podczas gniewnego spojrzenia na klasę bezbożną przez postępujące światło ze Starego i Nowego Testamentu, nasuwa myśl, iż On tak będzie manipulował postępującym światłem, aż ono sprowadzi niezgodę pomiędzy bezbożnymi. Pochwyceni w chytrości swojej. Koła wozów zdają się reprezentować takie zasady organizacyjne, które czynią postęp do celu zakreślonego danej organizacji. Boskie pozrzucanie kół wozów egipskich, werset 25, zdaje się przedstawiać boskie udaremnienie zasad klasy bezbożnej i przyprowadzenie ich do bezużytku i klęski przy końcu małego okresu. Jak to będzie dokonane, tego nie wiemy. Bóg w swojej mądrości zakrył szczegóły stosunków, jakie będą panowały w małym okresie, bo gdyby były znane, to dałyby szatanowi za wiele wiadomości o boskich zamiarach, a który na pewno poczyniłby odpowiednie kroki, by się im sprzeciwić. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, werset 29. Że wozy Egipcjan wlokły się z ciężkością z powodu boskiej przeszkody, to przedstawia, po pierwsze, trudność, jaką szatańskie organizacje będą napotykały, gdy klasa bezbożna będzie się starała wprowadzać je w czyn, po drugie, szalone wysiłki wodzów, którzy starać się będą o robienie organizacyjnego postępu, i, po trzecie, bardzo mały postęp, jakie te organizacje uczynią, by zamierzone cele wytknięte przez wodzów mogły być przyprowadzone do skutku. Te pozafiguralne przeszkody widocznie przyjdą po temu, gdy bezbożni zaatakują, a możliwie i pozabijają książąt tysiąclecia, bo aż do tego czasu klasa bezbożna będzie raczej trzymała ster w swoich rękach. Możliwe, że z powodu przeszkód i gdy okaże się niesprawność organizacyjna, że bezbożni starać się będą o ujęcie władzy, którą, jak im się zdawać będzie, wydarli książętom. Tu właśnie byłby punkt, gdzie podzielone rady będą prawdopodobnie przeważały i zasady, poprzednio używane ze zdającym się powodzeniem, zaczną załamywać się z powodu samolubstwa bezbożnych. Ich zwady między sobą i niewykonalność zasad w połączeniu z niektórymi promieniami prawdy na czasie, jaki niektórzy z nich uchwycą, zaczną otwierać oczy, najpierw mniej złym między nimi, a później większą liczbą ich, aż w końcu wszyscy przyznają, że powinni przestać walki z wiernymi, bo Bóg jest po stronie wiernych, a przeciwko nim. Oni widocznie uchwycą niektóre promienie światła spoza figuralnego słupa ognia i obłoku, które przekonają ich, że zgrzeszyli przeciwko wiernym i Bogu samemu. Przerażenie i trwoga z takiej wiadomości odbierze im odwagę zupełnie. Znajdą się wtedy w położeniu bez wyjścia. To zdaje się być poza figurą krzyku Egipcjan: uciekajmy przed Izraelem, bo Pan walczy za nimi przeciw Egipczanom. Werset 25. Bóg dając rozkaz Mojżeszowi, by wyciągnął rękę swą na morze, werset 26, przedstawia boski rozkaz dany Chrystusowi, głowie i ciału, jako wykonawcy wyroku Jehowy nad złymi w małym okresie, by użyli swojej władzy nad wtórą śmiercią. Boski rozkaz dany Mojżeszowi, by wyciągnął rękę na morze, by wróciły się wody i zakryły wystającą rafę, na której znajdowali się Egipcjanie, lecz z której już zeszli Izraelici, przedstawia boski rozkaz dany Chrystusowi, by wykonał wyrok wtórej śmierci nad niepoprawnymi. Rozkaz Boży, by Mojżesz spowodował, by wody pokryły wozy egipskie, jest figurą na rozkaz Boży dany Chrystusowi, że ma zniszczyć wszelką organizację, jaką szatan będzie używał w małym okresie do wykonania swoich samolubnych zamiarów. Rozkaz, jaki Bóg dał Mojżeszowi, by sprowadził wody na jezdnych egipskich, wyobraża rozkaz Boży dany Chrystusowi, by zniszczył wodzów, duchowych i ludzkich, szatańskiej konspiracji uknutej przeciwko Bogu, prawdzie, sprawiedliwości i tym, którzy byli zgodni z dobrymi zasadami. Boskie spokojne wyczekiwanie, aż wszyscy Izraelici byli bezpieczni, a wszyscy Egipcjanie pochwyceni w swoich trudach, jakie sami sobie nagotowali w celu ujarzmienia Izraelitów, wyobraża boskie spokojne przygotowania, by wierną klasę restytucyjną zabezpieczyć, zanim zostanie podjęta działalność zniszczenia niepoprawnych. Cała scena w figurze i poza figurze wykazuje boską troskliwość o swój lud, jego długotrwałe znoszenie bezbożnych dla dobra sprawiedliwych i w końcu ustanie dłuższego znoszenia niepoprawnych grzeszników, gdy to znoszenie nie będzie przynosiło już żadnego dobra. Mojżesz wyciągający rękę swą na morze, werset 27, przedstawia Chrystusowe wykonywanie władzy wtórej śmierci nad niepoprawnymi grzesznikami. Morze wracające się do mocy swojej wyobraża wielkie i niszczące wykonanie mocy Bożej nad bezbożnymi. Że to stało się zaraz z rana, werset 27. Ustanawia czas tego wypadku na godzinę 6 rano i jest figurą na fakt, że zatracanie zacznie się około października 2914 roku, przy zakończeniu się małego okresu, że zniszczenie niepoprawnych nie będzie dokonane w momencie czasu, zdaje się wskazywać na uciekanie Egipcjan i na czas, jaki upłynął, zanim ostatni z nich utonął. To są te właśnie fakty, jakie dają nam do myślenia, że będzie tam okres 2 lat od rozpoczęcia się pozafiguralnego niszczenia śmiercią pierwszej ofiary spośród niepoprawnych, aż do zupełnego zakończenia niszczenia śmiercią ostatniej ofiary. Uciekanie Egipcjan od zlewających się wód morza wyobraża wysiłki niepoprawnych, by uniknąć wtórej śmierci. Możliwe, że nieuleczalne choroby będą czynnikami, które sprowadzą wtórą śmierć. Jeżeli tak, to poddawanie się pod różne rodzaje leczenia będzie stanowiło jedną z prób uciekania przed wtórą śmiercią. Głód może być również jeszcze innym rodzajem sprowadzającym wtórą śmierć. Jeżeli tak, to będą podjęte wysiłki na jego usunięcie, a to będzie innym rodzajem próby uciekania niepoprawnych grzeszników przed wtórą śmiercią. Możliwe, że nastąpią egzekucje niepoprawnych, grupa po grupie, a ich próbą uciekania mogą być wysiłki usprawiedliwienia samych siebie. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 44 i zasyłanie modułów, by mogli być zachowani od śmierci, połączone z wielkim smutkiem, zgryzotą i żalem. Ani by nas nie zdziwiło, gdyby wodzowie przesiewaczy jako ostatni z ludzkich grzeszników zostali przy końcu pozabijani w tym celu, by mogli widzieć okropność skutków, jakich byli przyczyną, i jako kompletne usprawiedliwienie ich egzekucji. Ani by nas również nie zdziwiło, gdyby szatan i wodzowie z upadłych aniołów, jako ostatnia grupa upadłych duchów, byli pozostawieni na zniszczenie na koniec, by mogli widzieć całą pełnię zła, jakiego byli przyczyną, i jako kompletne usprawiedliwienie ich zatracenia. Prawdziwie, iż będzie to smutna scena, na jakiej wystąpią niezbożni grzesznicy. Lecz dla sprawiedliwych nie będzie smutkiem, ale czasem wielkiej radości, jak następujące pisma dowodzą. Druga Księga Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 1 do 21, Objawienie rozdział 5 werset 13, rozdział 15 werset 3. Pan wraził Egipcjan w pośród morza, werset 27. W literalnym przekładzie angielskim zamiast wyrazu wraził jest podane otrząsnął, co ma znaczyć, iż Bóg i Izrael pozbyli się Egipcjan na zawsze. Potopienie Egipcjan w Morzu Czerwonym z całym ich zaopatrzeniem jest figurą na boskie wytracenie we wtórej śmierci wszystkich niepoprawnych osób z całym ich zarządzeniem. Prawdziwie będzie to wieczne otrząśnięcie, czyli pozbycie się wszystkich bezbożnych wrogów Boga i Jego ludu. Sprawiedliwe są sądy Jego. Wrócenie się wód, werset 28, przedstawia, że przy końcu małego okresu Pan puści w czyn narzędzia, procesy i warunek wtórej śmierci, ażeby one mogły działać na bezbożnych i na wszystko, co do nich należy. Wody pokrywające wozy Egipcjan przedstawiają kompletne zginienie w zatraceniu każdej organizacji, jaką szatan ustanowi, ażeby zgromadzić do siebie bezbożnych podczas pięciu przesiewań po tysiącleciu, a które on ustanowi w celu zadania ostatecznego ciosu starożytnym i młodocianym świętym. Jak wozów faraonowych nie wydobyto z powrotem z morza, tak też pozafiguralne wozy nigdy nie będą przywrócone z zatracenia. Wody pokrywające wojsko faraonowe, werset 28, są figurą na kompletne i wieczne zatracenie we wtórej śmierci grzeszników grzeszących po tysiącleciu, którzy dozwolą wodzom przesiewaczy prowadzić się do grzechu. Jak żaden z nich nie powrócił z morza, tak samo ich pozafigury nie powrócą więcej z wtórej śmierci. Wody pokrywające jezdnych włączając i faraona, wersety 17, 18 i 28, rozdział 15 werset 19, wyobrażają zniknięcie w zatraceniu ludzkich i duchownych wodzów w bezbożności, włączając i szatana, objawienie rozdział 20 werset 10, w małym okresie. Żaden z jezdnych egipskich nie wyratował się z morza jest figurą na wieczne zatracenie pozafiguralnych wodzów, że ani jeden z Egipcjan, którzy weszli w morze w pogoni za Izraelitami nie uniknął śmierci, jest figurą, że ani jeden z niepoprawnych grzeszników grzeszących po tysiącleciu nie uniknie wiecznego zatracenia. Aby nie pozostawić w niektórych umysłach błędnego wrażenia, chcemy tu zaznaczyć, że określenie, jakie użyliśmy względem Morza Czerwonego w pozafigurze, podaje, że przedstawia wtórą śmierć. Lecz to określenie stosuje się ściśle tylko do grzeszników przy końcu małego okresu. Ponieważ większość tych, którzy wejdą do pozafiguralnego Morza Czerwonego, wejdą do wtórej śmierci, dlatego jest właściwym mówić o nim jako o wtórej śmierci, pomimo faktu, że inne istoty, jak na przykład źli aniołowie i złe rzeczy zostaną tak samo wytraceni w pozafiguralnym Morzu Czerwonym. Wyrażając się innymi słowy, pozafiguralne Morze Czerwone jest tym samym co Jezioro Ognia i Siarki, o którym mamy wspomniane w objawieniu rozdziale 19 wersecie 20, rozdziale 20 wersetach 10, 14, 15, rozdziale 21 wersecie 8. To jezioro jest w ścisłości określone jako wtóra śmierć tylko wtedy, kiedy mówi się o nim względem grzesznych ludzi, że będą do niego wrzuceni. Objawienie rozdział 20 werset 15, rozdział 21 werset 8. Ale nie jest nazwane wtórą śmiercią odnośnie bestii, fałszywego proroka, szatana i piekła, Hades, pierwszego piekła, jak można zauważyć z objawienia rozdziału 19 wersetu 20, rozdziału 20 wersetów 10 i 14. Powyższe cytaty są to wszystkie, w których znajduje się wyrażenie jezioro ognia i siarki i gdy je zbadamy, to przekonamy się, że nasza uwaga jest prawdziwa, albowiem tylko wtedy jest ono określone jako wtóra śmierć, gdy jest mowa o grzesznikach, że są do niego wrzuceni. Przyczyna jest ta, ci wszyscy z ludzi, którzy tam będą, byli już raz pod pierwszym wyrokiem śmierci, śmierci Adamowej, wszyscy w jej procesie umierania, a większość jej w stanie śmierci. Przeto popadnięcie pod drugi wyrok śmierci, stawia ich we wtórej śmierci. Lecz bestia, fałszywy prorok, szatan, śmierć, czyli proces śmierci Adamowej, i Hades, stan śmierci Adamowej, nigdy nie byli przedtem skazani na śmierć, ani nie będą, aż dopiero wtedy, gdy będą mieli być wrzuceni do jeziora ognia. Pismo Święte nigdzie nie nazywa tego jeziora wtórą śmiercią dla tych pięciu rzeczy, chociaż nie jest błędnym mówić o nim, że jest wtórą śmiercią, tylko należy pamiętać, że jest wtórą śmiercią jedynie dla ostatecznych grzeszników z rodzaju ludzkiego. Tak samo możemy mówić o pozafiguralnym Morzu Czerwonym, że jest wtórą śmiercią i często czyniliśmy tak w powyższych paragrafach. Ale gdy je tak nazywać będziemy, to musimy mieć na uwadze, że w ścisłym znaczeniu ono prawdziwie odnosi się tylko do ostatecznych grzeszników z ludzi, którzy przy końcu małego okresu będą stanowili grupę osób idących na wtórą śmierć. Lecz i wyrażenia tego, wtóra śmierć, nie można stosować do szatana i szatańskiego systemu, ani do niepoprawnych aniołów przy końcu małego okresu, gdyż oni nigdy nie podlegali pierwszej śmierci. Określenie, które pasuje pozafiguralnemu Morzu Czerwonemu i Jeziorowi Ognia jest w każdym wypadku wiecznym unicestwieniem, zniszczeniem bez końca. Bóg wybawia. Izraelici idąc po wynurzonej Rafie, werset 29, reprezentują wierną klasę restytucyjną, idącą drogami posłuszeństwa wśród próby. Jak i Izraelici zwyciężyli każde pokuszenie nakłaniające do poddania się Egipcjanom, tak wierni oprą się każdej pokusie i nie wpadną do grzechu, ani poddadzą się pozafiguralnym Egipcjanom, będącym pod wpływem szatańskich pokus, jakie nastąpią po tysiącleciu. Jak i Izraelici szli po suszy w pośród Morza Czerwonego, tak i wierna klasa w restytucji będzie szła po ścieżce świątobliwości w stanie bezgrzesznym, wśród niebezpieczeństw grożących wtórą śmiercią. Jak i Izraelici szli suchą drogą po suchej skale, tak wierni w małym okresie pójdą bezpiecznie drogą sprawiedliwości wśród pokus wodzących do złego i prowadzących na wtórą śmierć. Wody, będące jako mur po prawej i lewej stronie Izraelitów, wyobrażają, po pierwsze, że niebezpieczeństwa, jakie by się mogły wydarzyć przez narzędzia, procesy i warunki, w której śmierci dadzą wiernej klasie restytucyjnej bojaźń Bożą o złej naturze i skutkach złego i tym sposobem dopomogą jej do powstrzymania się od grzechu, i, po drugie, te narzędzia, procesy i warunki, w której śmierci powstrzymają swoimi groźbami niepoprawnych grzeszników w małym okresie od atakowania wiernych, gdyż jasne dla nich będzie, że takie drogi ataku na wiernych są błędne i prowadzące na wtórną śmierć. Tym sposobem Bóg osłonił i wybawił swój figuralny lud izraelski i tak samo uczyni swemu pozafiguralnemu Izraelowi w małym okresie, albowiem Bóg jest wierny swemu ludowi. Jak Bóg określonymi sposobami podanymi w wierszach od 19 do 29 wybawił cielesnego Izraela z mocy ręki, werset 30, Egipcjan. Tak Bóg przez usługę Chrystusa, głowy i ciała, i prawdy, wersety 19 i 20, czyli przez moc i zwierzchność Chrystusa, głowy i ciała, w wykonywaniu mocy Bożej, werset 21, sprawi wybawienie wiernej klasie restytucyjnej. Bóg tego dokona przez posłuszeństwo wiernej klasy restytucyjnej i przez groźby i zabezpieczenia przed niebezpieczeństwami wtórej śmierci. Werset 22. Wpośród wysiłków złych duchów i ludzi, by pojmać lud Boży. Werset 23. Przez przeszkody, jakie on czynił pozafiguralnym Egipcjanom. Werset 24. Przez niedopuszczenie do skutku ich wysiłków organizacyjnych, dając swoje poparcie wiernej klasie, a sprzeciwiając się złej, werset 25. I przez wieczne wytracenie pozaobrazowych Egipcjan i ich wodzów z wszystkimi ich urządzeniami, wersety od 26 do 28. Tymi to więc sposobami zostanie dokonane skuteczne i kompletne wybawienie wiernej klasy restytucyjnej podczas i przy końcu małego okresu. I widzieli Izraelici Egipcjan pomarłych, werset 30, wyobraża, że sprawiedliwi będą zupełnie uświadomieni o zupełnym wytraceniu złych we wtórej śmierci. Psalm 107, werset 42. A że widzieli Egipcjan pomarłych na brzegu morskim, a nie na lądzie, przedstawia, że wierna klasa pozna, iż źli zostali zatrzymani na progu wieków, jakie mają przyjść po tysiącleciu, albowiem żaden ze złych nie wnijdzie do przyszłych wieków radości, jakie nastąpią po ostatecznej próbie. Tym sposobem Bóg będzie miał na zawsze świat wolny od grzechu. Izraelici, widząc wielką moc Bożą, jaką Bóg okazał nad Egipcjanami, w celu ich uwolnienia, werset 31, są figurą na wierną klasę restytucyjną, która rozpozna, że moc, jaka zniszczy bezbożnych, unicestwiając ich wszystkie plany i zarządzenia, jest mocą Bożą, jak również poznają, że ta sama moc była użyta na ich własne wybawienie. Izraelici, bojąc się Pana wskutek dokonania tak wielkich rzeczy, werset 31, przedstawiają wielką cześć, jaką wierna klasa będzie oddawała Bogu jako źródło ich wybawienia i wiecznego życia. Izraelici, wierząc Bogu, werset 31, przedstawiają wiarę w Boga odnośnie Jego osoby, charakteru, słowa i dzieła, jaką wierni będą okazywali po wszystkie wieki, wrażenie i uwierzyli Mojżeszowi słudze jego wyobraża, że wierni będą wierzyli po wszystkie wieki w Chrystusa, głowę i ciało, odnośnie ich osób, charakterów, słów i dzieł, jakie podejmowali jako jeden wielki sługa i wykonawca Boży na korzyść wiernych zwycięzców klasy restytucyjnej. Na tym kończymy nasze badanie 14 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej i zawartych tam wydarzeń odnośnie do niewoli i wyzwolenia Izraela. Pozostaje nam jeszcze do zbadania ich wielka pieśń wyzwolenia, jaka zawiera się w 2 Księdze Mojżeszowej rozdziale 15 wersetach od 1 do 21, którą mamy nadzieję wytłumaczyć w następnym wydaniu, jako wielkie zakończenie tej cudownej figury i pozafigury, będącej dramatem wieków. Dokończenie nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1949 roku na stronach od 27 do 32.